usłyszeliśmy dzisiaj, że Bóg po raz drugi zwrócił się do Jonasza z tym samym wyzwaniem, ponieważ pierwsze napotkało opór i bunt. Jonasz postanowił zrobić unik. Postanowił uciec. Ale ucieczka okazała się niemożliwa i wtedy Bóg po raz drugi posyła go do Niniwy. I teraz już prorok nie ucieka. Przeżył burzę, przeżył nawrócenie, najadł się strachu, doznał upokorzenia i to jest akurat terapia szokowa, powiedzielibyśmy. Tego potrzebował. I idzie do Niniwy, miasto dość duże, 3 dni drogi szabatowej, czyli 1000 kroków, czyli 3 kilometry. To znaczy, że to było duże miasto. I głosi nawrócenie. Mówisz, że jeszcze 40 dni. Jakbyśmy zareagowali, gdyby ktoś w Puławach stanął, powiedział, jeszcze 40 dni, a Puławy zostaną zniszczone. W listopadzie. Ilu ludzi by w to uwierzyło? Że w listopadzie będzie koniec z tym miastem. Doszło to do uszu króla? Powiedzmy, no, doszłoby to do uszu prezydenta, do uszu proboszczów, sióstr zakonnych, do świeckich. Że Puławy mają jeszcze tylko 40 dni. A co potem? A nie wiadomo, co potem. I albo się nawrócą, obleką wory, albo zginą. Nie ma pośrednich rozwiązań. Nie ma jakichś zgniłych kompromisów. Albo, albo. Rzecz bardzo poważna. Widzimy, ile zależy od postawy jednego człowieka, bo my często mówimy, a co ja mogę? Okazuje się, że jeden nawrócony prorok może ocalić miasto. Sam musi być ocalony, musi tego doświadczyć. I potem w mocy tego doświadczenia może pójść i głosić innym nawrócenie. Został wydobyty z otchłani. Bóg nie chce śmierci grzeszników. Chce nawrócenia, a nie śmierci. A na pewno nie chce śmierci wiecznej. Nie chce potępiać i nie potępia. Bóg zbawia. Jeśli ktokolwiek się potępi, to na własne życzenie. A nie dlatego, że Bóg go potępi. Nie. Pragnienie Boga jest jedno wobec wszystkich ludzi. Aby każdy był tam, gdzie on. Każdy, dosłownie każdy. Wspominamy dzisiaj bitwę pod Lepanto. To był bardzo trudny moment, ponieważ muzułmanie tym swoim żółtym półksiężycem opanowywali Europę. Na zachodzie doszli aż do Poitiers we Francji i potem kilka wieków uciemiężenia i w 1492 roku musieli opuścić Grenadę, ostatni bastion na Półwyspie Iberyjskim. Ale na wschodzie inwazja się tak naprawdę dopiero zaczyna. Jest to zapowiedź Chocimia i Wiednia. Także my jako kraj doświadczyliśmy wojen z Turcją. Obrona wiary przed tymi, którzy chcą tę wiarę zniszczyć i narzucić swoją. To jest nasz moralny obowiązek, bronić swojej wiary, przede wszystkim w sobie, w swoim domu, w swojej rodzinie. Wyraźnie jest powiedziane w księdze Jonasza, że każdy musi się odwrócić od własnej nieprawości. Nieprawości sąsiada to są jego nieprawości i my za nie nie odpowiadamy. Możemy w ich wyniku ucierpieć, ale nie odpowiadamy za nieprawości sąsiadów. Odpowiadamy za własne. Jeśli Bóg zobaczy, że odwracamy się od tej marności, która do nas przemawia, prowokuje, Bóg odstąpi od gniewu, który zamierzył. Ocali nas. Najtrudniej jest ocalać człowieka przed nim samym, przed jego pomysłami, przed jego słabościami. Łatwiej jest ocalić przed kimś. Najtrudniej ocalić człowieka przed nim samym. Jonasz był niezbędny dla ocalenia Niniwy. Niezbędny po prostu. Musiał się ktoś taki pojawić. I pojawił. I miasto ocalało. Oczywiście potem Niniwa upadnie, ale to będzie już inna sytuacja. Dzisiaj z Niniwy niewiele zostało. Niewielkie ruiny. Tak jak z wielu starożytnych miast. Ale wtedy Niniwa ocalała. Bóg okazał się miłosierny. Dzisiaj jest Matki Bożej Różańcowej. W Licheniu, w bazylice, w jednej z kaplic jest taki piękny obraz przedstawiający Maryję w obliczu dusz czyśćcowych. Te dusze mają wyciągnięte dłonie, bo to są konkretni ludzie, którzy wołają o ratunek, cierpiąc, ponieważ w czyśćcu jest cierpienie. Takie jak w piekle, osładza je tylko świadomość, że kiedyś to ono się skończy. Ale normalnie jest cierpienie. No i te dłonie wyciągnięte do matki otrzymują różaniec. Ale ja daję ten różaniec, żebyśmy widzieli, że to jest pomoc, żeby ratować duszę. Na tym samym różańcu odmawiamy także koronkę do Miłosierdzia Bożego. To jest też pomoc dla ratowania duszy. Jezus powiedział Faustynie, że kto się będzie modlił koronką, nie umrze w grzechu. Ciekawe, że są takie modlitwy, do których Bóg przywiązał obietnicę. Zobowiązał się po prostu. wobec modlących się, że jeśli będziesz się modlił tą modlitwą, na przykład litanią do serca Pana Jezusa, na przykład różańcem, na przykład koronką, na przykład nowenną popiejańską, to Bóg się do czegoś zobowiązał i dotrzyma słowa. My mamy się modlić, a Bóg dotrzyma słowa. Nie wszystkie modlitwy mają takie obietnice przywiązane. Ale większość modlitw ma obietnice. I warto je znać, jak się modlimy. Jakie obietnice Bóg przywiązał do różańca, jakie na przykład do drogi krzyżowej, jakie do litanii do serca Pana Jezusa, jakie do koronki. Warto to znać. Bo jeśli Bóg się zobowiązał, a zobowiązał, jeśli przyrzekł, a przyrzekł, no to musi wiedzieć, co Bóg mi przyrzekł. Co Bóg mi przyrzekł w tej modlitwie? Nie ma znaczenia, jakaś drobna sprawa, o którą proszę. Są jakby strategiczne obietnice, które Bóg zawarł. Nie chodzi o nasze zdrowie fizyczne. Czasem może chodzić, ale to rzadko. To chodzi o coś poważniejszego. To chodzi o zbawienie człowieka. Bo czy chorzy, czy zdrowi, musimy umrzeć. I potrzebujemy zbawienia. Dlatego Bóg, żeby nas zachęcić do modlitwy, składa obietnicę. Jeśli będziesz się modlił, to ma być zachęta. To ma nas prowokować do modlitwy. To ma być jakby doping do modlitwy. Dlatego przyjmijmy tę zachętę, którą Bóg wypowiada, tak jak przyjęli mieszkańcy Niniwy nawoływanie Jonasza. Potraktowali go poważnie. Nie mówili, że oni lepiej wiedzą, albo to nieprawda, niemożliwe. Możliwe. Przyjmijmy słowo, które Bóg wypowiedział, tak jak do Niniwy, tak dzisiaj do nas. Amen.